Fundacja Nowoczesna Polska zaprasza do wysłuchania audycji pod tytułem Ostrożnie z rewolucją. Nikt nie był tak zafascynowany rewolucją jak Witkacy i nikt tak bardzo się jej nie bał. Co więcej, był to strach naocznego świadka. Artysta podczas I wojny światowej był oficerem elitarnego pawłowskiego pułku Leibgwardii. Do armii carskiej dołączył na własne życzenie, dzięki protekcji wysoko postawionych znajomych, i była to świadoma decyzja polityczna. Witkacy nie wierzył bowiem, by niepodległość mogły Polsce przynieść działania prowadzone u boku Austriaków. Krótko mówiąc, sprzeciwiał się koncepcjom politycznym Józefa Piłsudskiego. Początek wojny artysta spędził w szkole oficerskiej. Następnie został wysłany na front. 17 lipca 1916 został ranny w walkach o wieś Witonierz, toczonych podczas ofensywy generała Brusiłowa przeciw wojskom niemieckim i austriackim. Wybuch rewolucji lutowej, skierowanej przeciw carowi Mikołajowi II i poprzedzającej rewolucję październikową, zastał go w Moskwie. Badacze spierają się, czy Witkacy został wówczas wybrany na komisarza ludowego, czy też był wyłącznie biernym świadkiem wydarzeń. Wiadomo, że wspominał o tych wydarzeniach niechętnie, a mówił o nich niejasno. W ostatnich czasach wiele dał mi do myślenia widok. Inaczej nie mogę powiedzieć, bo niestety patrzyłem na to jak z loży, nie będąc w stanie przyjąć w tym żadnego udziału z powodu schizoidalnych zahamowań rewolucji rosyjskiej od lutego 1917 do czerwca 1918. Obserwowałem to niebywałe zdarzenie zupełnie z bliska, będąc oficerem pawłowskiego pułku gwardii, który je rozpoczął. Uważam wprost za nieszczęsnego kalekę tego, który tego ewenementu z bliska nie przeżył. Witkacy zapowiadał, że więcej informacji na ten temat znajdzie się w jego pismach pośmiertnych. Niestety, jego dziennik obejmujący lata 1914-1918 spłonął w czasie Powstania Warszawskiego. Jedynym faktem, na jakim możemy się oprzeć, jest więc samobójstwo pisarza, popełnione 18 września 1939 roku, to jest w dzień po wkroczeniu wojsk sowieckich do Polski. Trudno o bardziej dojmujący dowód strachu przed rosyjską rewolucją. Dlatego warto przyjrzeć się Szewcom, dramatowi, który za temat bierze sobie właśnie rewolucję, a właściwie dwie rewolucje z rzędu. Temat sygnalizują już didaskalia do pierwszej kwestii, wypowiadanej w dramacie przez starego szewca Sajetana Tempę. Odzywa się on bowiem, kując młotem jakieś buty. Parę minut spędzonych na stronach specjalistycznych sklepów internetowych ujawnia, że przeciętny młotek szewski waży od 400 do 600 gramów. Przekształcenie go w młot zmienia go w symbol. Można dyskutować, czy jest to symbol pracy i klasy robotniczej, czy też kary i przymusu, jak w śpiewanej w trzeciej części Dziadów Mickiewicza piosence W minach kruszec kując młotem. Na pewno jednak nie chodzi już tylko o zwyczajne narzędzie pracy. Sztuczka z młotem jest zaledwie pierwszą wyrwą w realizmie, którego zresztą Witkacy nigdy nie poważał, w zamian preferując własną, niezbyt dobrze zdefiniowaną teorię czystej formy. Opierała się ona na pesymistycznym założeniu o zaniku uczuć metafizycznych u nowoczesnego człowieka. By ten w ogóle reagował na dzieło sztuki, według Witkacego potrzebny był wstrząs. Ten zaś zapewnić miała możliwie największa osobliwość konstrukcji utworu. Przedstawiane wydarzenia miały być nielogiczne, tematyka przypadkowa, prawdopodobieństwo psychologiczne i związki przyczynowo-skutkowe zawieszone. Najwyraźniejszym tego przykładem w Szewcach są długie monologi zabitego przez czeladników Sajetana. Teraz będę gadał. Dobrze, żeście mnie zakatrupili. Niczego już się nie boję i powiem prawdę. Żeby było jeszcze śmieszniej, śmierć Sajetana zostaje w pewnym momencie przedstawiona jako rzeczywista, to jest nieteatralna. Wiedzcie, że nim palta w waszych zachranych garderobach odebrać zdążycie, ja już żyć nie będę. To jest więcej niż pewne. Mam dziurę od siekiery we łbie i dziury od kul w brzuchu i mózgu poprzez ucho. Najbardziej zdziczałym, zniekształconym zjawiskiem w sztuce jest jednak język. Witkacy nadaje zupełnie nowe znaczenie potocznemu powiedzeniu kląć jak szewc. Jego bohaterowie wywrzaskują do siebie rzeczy w rodzaju milcz, flądry synie, milcz, skurczy flaku, czy sturba ich suka malowana, dziamdzia ich szać zaprzała, o Jezu! Ale innowacja językowa na tym się nie kończy. Zacytowane do tej pory fragmenty pokazują, że szewcy, a więc drobni rzemieślnicy, używają gwary wiejskiej, przemieszanej z żargonem filozoficznym.
Otóż co on chciał rzec? Wy tylko nas zniechęcacie tą całą waszą do kupy starej, niepotrzebną, zafirkaną analityką, której narzędzia jeszcze burżujskie lokajczyki, Kant i Leibniz, stworzyli. Wąt z tym jednym, z drugim na przechwistany dymulec.
Pomysł, by w sztuce traktującej o rewolucji tak nonszalancko obchodzić się z różnicami klasowymi, jest nie tylko fantastyczną groteską. Odzwierciedla on również poglądy Witkacego na przyszłość ludzkości, której zagraża ujednolicenie, a co za tym idzie, nuda coraz gorsza, strasząca z pokazywanych w trakcie spektaklu tabliczek, być może nawiązujących do napisów w filmie niemym. Wielkie paroksyzmy historii mogą znacząco przyspieszyć nadejście tego smutnego stanu, ale jego zalążki są już widoczne. Niektóre z politycznych tyrad Witkacego brzmią całkiem współcześnie. Czemu są oni zawsze ciasnymi pionkami jakiejś zaściankowej idejki czy intrygi u źródeł, czy raczej na dnie, której siedzi ohydny, bezpłodny, bezpłciowy już polip międzynarodowej finansjery, koncernu czystej formy chamstwa albo draństwa? Użycie tego groteskowego języka ma cel wykraczający poza rozśmieszenie, zadziwienie czy zaskoczenie odbiorcy. Witkacy prawdopodobnie stara się w ten sposób przekazać wrażenie chaosu, jakie wywarła na nim prawdziwa, historyczna rewolucja rosyjska. Ale autor szewców z tej obserwacji wyciąga wnioski natury ogólnej, które jego zdaniem miałyby się sprawdzić w każdym przypadku nowoczesnej rewolucji. Dlatego status przedstawianych w sztuce wydarzeń jest tak osobliwy. W oczywisty sposób nie są one bezpośrednim odwzorowaniem rzeczywistości historycznej, jako że są demonstracyjnie odległe od dowolnie zdefiniowanej rzeczywistości. Witkacy przedstawia rewolucję jako krwawy kabaret, a jednocześnie traktuje ją przede wszystkim jako konstrukt czysto intelektualny, jako zjawisko do zrozumienia, a nie sekwencję historycznych wydarzeń. Dlatego ewentualne nawiązania historyczne w sztuce są również natury ogólnej. Witkacy wyróżnia dwie fazy rewolucji. Pierwszą, szewską, i drugą, reprezentowaną przez hiperrobociarza. Być może ma to jakiś związek z rewolucją lutową i październikową. Najprawdopodobniej lepiej jest na nie patrzeć jak na intelektualną konstrukcję, mającą powiedzieć nam coś o rewolucji jako takiej. Wydarzenia historyczne przedstawiały się tak, że rewolucja lutowa obaliła w 1917 roku rosyjski carat, zastępując go rządem o charakterze liberalno-demokratycznym. Dopiero rewolucja październikowa, zbrojny przewrót dokonany przez bolszewików, czyli radykalną frakcję Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji, wprowadziła dyktaturę partii komunistycznej. Być może w szewcach rewolucję październikową symbolizują postaci hiperrobociarza i towarzyszy. Ten pierwszy sprawia wrażenie, jakby zszedł prosto z propagandowych plakatów.
Idzie tu, jak pochód nieszczęścia po prostu. Jakiś straszny nadrewolucjonista, jakiś hiperrobociarz wprost. To pewnie jeden z tych, co naprawdę rządzą. Bo te kukły, wskazuje na szewców, to komedia ino. Ma bombę jak Sagan i hand granatów całą kupę i grozi tym wszystkim każdemu, a swoje życie ma tam, gdzie... W ogóle nie trzeba mówić.
Hiperrobociarz mówi przy tym rzeczy, na które Witkacy nigdy by się nie zgodził.
Raz to trzeba sobie uświadomić, że żadnej sprawiedliwości nie ma i być nie może. Dobrze, że jest statystyka i z tego trzeba się cieszyć.
Słowa te, doskonale współgrające z bezosobowym, polityczno-filozoficznym żargonem towarzyszy, oznaczają mniej więcej tyle, że los zbiorowości, dający się opisać za pomocą metod statystycznych, ważniejszy jest niż los jednostki. Dla indywidualisty Witkacego doprowadzenie do takiej sytuacji stanowi ostateczną dziejową katastrofę, której znaki dostrzegał w swoich czasach. Skoro zaś wiemy, że sposobem, w jaki szewcy odnoszą się do rzeczywistości, jest analogia, to wypada sprawdzić, jakie znaki katastrofy umieścił Witkacy w swojej sztuce. Wydaje się, że najważniejszym z nich jest, nazwijmy to możliwie neutralnie, rozbuchana emocjonalność bohaterów. W zasadzie od początku postacią, wokół której wszystko się obraca, jest księżna Irina Wsiewołodowna z Bereźnicka Podbereska, opisywana jako bardzo piękna szatynka, niezwykle miła i ponętna, lat 27-28. To dla tej rozerotyzowanej postaci szewcy wykonują buty. To za nią wyje jak pies i przez nią zmienia się w psa groźny prokurator Skurwy. Jest w sztuce nawet taka scena, w której prowokowany przez uwięzionego Sajetana wizjami zmiany porządku społecznego, Skurwy tak oto uzasadnia własną niezdolność do działania. Sajetanie, czyż nie widzicie, że maskuję przed wami potworną tragedię mego położenia realnego i straszliwą wprost pustkę wewnętrzną? Poza tak zwanym problemem Iryny demoniczna Wsiewołodowny nie ma we mnie dosłownie nic. Wyjedzona skorupka od nigdy niebyłego raka. To tajemnicze oddziaływanie księżnej, jak wszystko w sztuce, zostaje przedstawione w sposób niebywale groteskowy. Co jakiś czas powtarza ona, komu i pod jakimi warunkami mogłaby się oddać, albo kogo i w jaki sposób będzie dręczyć, pobudzając w nim niemożliwe do zaspokojenia żądze. Jej typowa wypowiedź wygląda tak.
Och, jakże kocham was za to, Sajetanie. Takim was kocham. Śmierdzącego wszarza, ze słońcem wszechmiłości gadziej w sercu starego szewca naszej planety. Ja chyba będę waszą. Kiedyś. Dla samej formy, dla fasonu, dla szyku. Żeby tylko było to raz.
Bohaterowie Witkacego zdają się myśleć, że taki rodzaj dynamiki międzyludzkiej jest na dłuższą metę nie do wytrzymania. Dlatego prokurator Skurwy decyduje się uwięzić wszystkich zgromadzonych, widząc w ich zachowaniach zagrożenie dla przyszłego społeczeństwa. Może się to wydać nad wyraz śmiesznym, ale nikt nie wie, że tu tkwił perwersyjny węzeł sił mogących rozsadzić całą naszą przyszłość i pogrążyć świat w anarchii. Ucisk ten prowokuje reakcję tyleż gwałtowną, co niespodziewaną. Pierwsza rewolucja, przeprowadzona przez tytułowych szewców, zaczyna się od pracy. Ich więzienie połączone jest bowiem z przymusową bezczynnością, a najstraszniejsze w nim miejsce to leniwnia. Bohaterowie, prowokowani widokiem doskonale wyposażonego warsztatu, w końcu nie wytrzymują i rzucają się do pracy, traktowanej w kategoriach nieomal religijnych, ponieważ wykrzykuje się przy niej but się rodzi, albo z nieprawidłowym akcentem na ostatnią sylabę, but jako absolut. Księżna doskonale odnajduje się w świecie zwycięskiej rewolucji szewców. Dopiero przedstawiciele drugiej rewolucji potrafią zignorować jej popisy, co w świecie Witkacego ma stanowić dowód na ostateczną mechanizację stosunków międzyludzkich. Jakie wnioski można wyciągnąć z tego dzikiego melanżu, jakim są szewcy? Chyba przede wszystkim takie, że mimo pesymizmu Witkacego jego sztuka pokazuje coś, co samo w sobie jest wartością. Indywidualną odpowiedź na historię, której autor był świadkiem. Może niekoniecznie trzeba iść tak daleko jak dramaturg, który chwilami sprawia wrażenie, jakby z dziwności wywodu czynił gwarancję intelektualnej uczciwości. Jednak w zalewie gotowych interpretacji wydarzeń historycznych warto czasami pomyśleć o nich po swojemu. Bo historia, o której się nie myśli, jest martwa bardziej niż Sajetan Tempe pod koniec dramatu Szewcy. Podcast został zrealizowany w ramach projektu Słuchaj Wszędzie. Fundacji Nowoczesna Polska. Nagranie zostało udostępnione na wolnej licencji Creative Commons, uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0. A to oznacza, że zgodnie z prawem można je bezpłatnie słuchać, ściągać na swój komputer, a także udostępniać innym i cytować. Wszystkie podcasty dostępne są na stronie wolnelektury.pl. Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra. Partnerami medialnymi projektu są Bukeriada, Elib, Nie czytasz, nie idę z tobą do łóżka, Lubimy czytać.pl, Link to Poland, Culture.pl, Koalicja Otwartej Edukacji, Artifex, Galeria przy Automacie, Wydawnictwa Drugie, Radio Pryzmat, Radio Wolna Kultura. Scenariusz Paweł Kozioł. Tłumaczenie Monika Grzelak. Realizacja Borys Kozielski. Czytał Jarosław Kozielski.